Wielki Czwartek jest dniem, w którym wspominamy ostatnią wieczerzę. Ten szczególny posiłek, w czasie którego została ustanowiona Eucharystia. W studiu Radia Rodzina jest ksiądz Mariusz Rosik, biblista. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Bardzo gorąco witam wszystkich Państwa, szczęść Boże.
Chciałem się zastanowić dzisiaj właśnie z księdzem nad takim ważnym pytaniem i takim pytaniem, które często powraca. Czy Pascha, czy ostatnia wieczerza była ucztą paschalną? Zanim odpowiemy sobie już bardzo konkretnie na to pytanie, chciałbym najpierw spytać o sam czas. Kiedy Żydzi świętowali Paschę? Znamy tą datę, 14 miesiąca Nisan. Co to oznacza? Czy ta data była przez wszystkich Żydów uznawana i czy ona zawsze wypadała w tym samym dniu? Jak ona była obliczana?
Rzeczywiście święto Paschy, które korzeniami swoimi sięga święta rolniczego, ale po wyjściu Izraelitów z Egiptu, czyli mniej więcej w połowie XIII wieku przed Chrystusem, dołączono do tego rolniczego święta również celebrowanie wyjścia jako jednego z najważniejszych wydarzeń historii zbawczej. Od tego momentu celebrowano święto Paschy właśnie 14 dnia miesiąca Nisan. Niemniej jednak w czasach Jezusa dochodziło do pewnych rozbieżności, jeśli chodzi o datę świętowania, z tego powodu, że judaizm pierwszego wieku był religią niezwykle zróżnicowaną. Pojawiło się w nim cała masa różnych stronnictw i ugrupowań religijnych. Z Ewangelii wiemy o faryzeuszach, saduceuszach, uczonych w piśmie, zelotach, sykarejczykach. Wiemy także, że byli zwolennicy Jana Chrzciciela, niektórzy ich nazywają baptystami. W Egipcie było ugrupowanie żydowskie o nazwie Terapeuci, natomiast nad Morzem Martwym mieszkali Esseńczycy, których myślę należy utożsamić z Kumrańczykami.
Czy te wszystkie grupy miały swój własny kalendarz? Czy oni sami określali datę wyznaczania Paschy? Bo jak wiemy w tym, można powiedzieć, tym najbardziej ortodoksyjnym nurcie judaistycznym związanym z świątynią, związaną z arcykapłanem, to właśnie środowisko arcykapłańskie wyznaczało datę 14 Nisan.
Tak było, w tym najbardziej oficjalnym nurcie judaizmu, który ukształtowany był przez myśl faryzejską. Faryzeusze to późniejsi rabini. To oni w jakiś sposób wpływali na kapłanów i przyjęty wtedy, wówczas oficjalny kalendarz, był to kalendarz lunarny, czyli kalendarz księżycowy. Natomiast Esseńczycy, czyli ci, którzy mieszkali nad Morzem Kumran, mnisi, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, doszli do wniosku, że ten kalendarz przyjmowany oficjalnie w świątyni jest niewłaściwy i należy święto Paschy obchodzić według kalendarza słonecznego. Z tego też powodu właśnie oni usunęli się na pustynię, twierdząc, że kult sprawowany w świątyni jerozolimskiej sprawowany jest niewłaściwie. I co ciekawe, ponieważ mieli świadomość, że nie można wybudować nowej świątyni, że właściwa jest tylko ta jedna w Jerozolimie, to właśnie wśród Esseńczyków po raz pierwszy pojawiła się myśl, że świątynia może być wspólnotą ludzi. O sobie, o swojej wspólnocie mówili, że są świątynią. Być może właśnie święty Paweł, który niejednokrotnie podkreśla, iż chrześcijanie są świątynią Boga, przejął tę myśl od Esseńczyków.
Jakim zatem kalendarzem posługiwał się Jezus i jego uczniowie? Czy możemy to jakoś określić?
Tak, Jezus i jego uczniowie byli w tym głównym nurcie judaizmu faryzejskim, a więc był to kalendarz księżycowy.
To teraz już przejdźmy do samej tej uczty, którą my obchodzimy w Wielki Czwartek. Słyszymy o tym, że uczniowie mają pójść do Jerozolimy, znaleźć człowieka i przygotować salę właśnie na spożycie Paschy. Jak wyglądała Pascha żydowska w pierwszym wieku? Co trzeba było przygotować na tą szczególną ucztę, na ten szczególny obrządek wieczorny?
Taka Pascha miała bardzo jasno określony przebieg. Otóż zazwyczaj głowa rodziny, ojciec w świątyni jerozolimskiej dokonywał czy składał ofiarę z baranka, który był wcześniej wybrany i mięso tego baranka przyrządzano później na wieczerzę paschalną. Natomiast sam schemat takiej wieczerzy paschalnej wyglądał w taki oto sposób, że najpierw odmawiano modlitwę rozpoczynającą całą ucztę w gronie rodzinnym. Ta modlitwa jest zwana kiduszem i wypijano pierwszy kielich wina. Później zgodnie z rytuałem obmywano ręce i łamano chleb przygotowany wcześniej właśnie na ucztę paschalną. Natomiast po tym łamaniu chleba najmłodszy uczestnik uczty pytał, dlaczego ta noc jest taka ważna.
Rozpoczynała się Haggada.
Haggada, tak. Haggada to opowiadanie o wyjściu z Egiptu I może w tym miejscu właśnie warto podkreślić, że samo słowo Pascha po hebrajsku Pesach oznacza tyle, co przejście. Egzegeci nie są zgodni, o jakie przejście chodzi. Najczęściej wskazuje się na bądź przejście Izraelitów przez Morze Czerwone, jako taki moment, w którym Bóg dokonuje niezwykłego cudu wyzwolenia i uwolnienia Izraelitów. Niektórzy też odnoszą słowo Pascha do przejścia anioła śmierci przez Egipt, który wybił wtedy wszystkich pierworodnych, a ocalił pierworodnych Izraelitów, gdyż na drzwiach domów Izraela był znak właśnie krwi, którą skrapiano te drzwi, krwi baranka paschalnego.
Co następowało po Haggadzie? Tu mamy taki bardzo ciekawy obrzęd związany z ciastem. Ciastem, które miało przypominać glinę i cegły.
To prawda. Jest to oczywiście nawiązanie do losu Izraelitów w Egipcie. W XIII wieku przed Chrystusem Izraelici budowali dwa miasta dla faraona Ramzesa II, Pitom i Ramzes. I właśnie w nawiązaniu do tego losu Izraelitów był taki, a nie inny skład tych pokarmów. Co ciekawe, pojawiły się tam także gorzkie zioła, które miały symbolizować gorzki los Izraelitów w Egipcie, a nawet w pewnym momencie uczty paschalnej zrodził się taki zwyczaj, że spożywano jedną łyżkę słonej wody na pamiątkę łez, które Izraelici wylewali uciemiężeni w Egipcie. Tak więc po Haggadzie, może wróćmy do tego schematu uczty paschalnej, po Haggadzie następowało błogosławieństwo chleba, gorzkich ziół i spożycie tego pokarmu. Później następowało kolejne błogosławieństwo już po posiłku i wychylano kolejny kielich wina. Jest to już trzeci, taki najważniejszy kielich wina, zwany kielichem błogosławieństwa, a po nim następował śpiew psalmów. Psalmy Hallelu to psalmy od 112 do 118.
Kiedy przyglądamy się temu schematowi, możemy znaleźć pewne momenty, które są bardzo zbieżne z tym, co czytamy w Ewangeliach. W których momentach ta uczta, ta wieczerza, ostatnia wieczerza, jak ją nazywamy, jest podobna w tak bardzo konkretny sposób, w bardzo takim odzwierciedleniem jest uczty paschalnej spożywanej przez Żydów?
Trzeba powiedzieć, że ewangeliści czynią wszystko, aby pokazać, że uczta spożywana przez Jezusa i jego uczniów była ucztą paschalną. Jest pewien moment odejścia od stałego schematu tej uczty. Może za chwilkę do tego wrócimy. Natomiast warto jeszcze wspomnieć o tym, że ewangeliści nie są zgodni co do daty, w której apostołowie i Jezus spożywali wieczerzę paschalną. Otóż tak zwani synoptycy, czyli trzej pierwsi ewangeliści, Mateusz, Marek i Łukasz, ukazują, że Jezus rzeczywiście spożywał ucztę paschalną 14 dnia miesiąca Nizan, wtedy, kiedy wszyscy Żydzi to czynili. Natomiast u Jana dzieje się to dzień wcześniej. Jan bowiem postanowił pokazać, że Jezus jako prawdziwy baranek paschalny jest zabijany, czyli ponosi śmierć dokładnie w tym momencie, kiedy w świątyni zabijano baranki przeznaczone właśnie na wieczerzę paschalną. Czyli u Jana ta Pascha jest dzień wcześniej. Jezus jakby antycypował wieczerzę paschalną ze swoimi uczniami. I przez całe wieki egzegeci zmagali się, próbując ustalić, jak było faktycznie. Czy rzeczywiście Jezus spożywał tę ucztę 14 dnia miesiąca Nizan, czy dzień wcześniej. Bardzo ciekawe, salomonowe rozwiązanie zaproponował nam w swojej książce Jezus z Nazaretu Benedykt XVI, który powiedział, że rzeczywiście ostatnia wieczerza była ucztą paschalną, niemniej jednak była spożywana dzień wcześniej, bo była to nie tyle Pascha Żydów, co Pascha Jezusa. Czyli była to wieczerza paschalna, ale chodzi o Paschę, czyli przejście Jezusa ze śmierci do życia.
Tego fragmentu nie mamy, ale chciałbym spytać, czy w czasie tej ostatniej wieczerzy Chrystus opowiadał Haggadę, czy Jan, który spoczywał na piersi Jezusa, mógł spytać, dlaczego ta noc jest inna?
Przypuszczam, że właśnie tak, że skoro Jezus jako gospodarz tej uczty przewodził całej tej procedurze wypełniania wszystkich rytuałów związanych z ucztą paschalną, Jan jako najmłodszy zapewne musiał zadać to pytanie. Zresztą był najbliżej Jezusa, bo tak wygląda topografia, jeżeli próbujemy ją odtworzyć, czytając Ewangelię. Jan był najbliżej Jezusa jako najmłodszy uczestnik uczty, to właśnie na niego przypadał obowiązek zadania tego pytania. I co ciekawe, Jezus, oczywiście nie mamy tego zapisu w Ewangeliach, ale myślę, że można swobodnie przypuścić, że Jezus zachowywał się dokładnie tak jak wszyscy Żydzi. To znaczy opowiadał o wydarzeniu wyjścia, używając czasu teraźniejszego. Mówił: tej nocy Bóg wybawił nas z Egiptu, tej nocy przeszliśmy przez Morze Czerwone. Dlatego też w naszej liturgii paschalnej, w Wigilię Paschalną, niejednokrotnie słyszymy, że jest to ta noc, w której Bóg dokonuje swoich znaków.
Słyszymy to w Exultecie, śpiew Exulto, tak. Ale też Wielki Czwartek. Dzisiaj to usłyszymy w czasie modlitwy eucharystycznej. To jest dzisiaj. Takie słowa zostaną dodane właśnie do konsekracji, bo rzeczywiście dzisiaj celebrujemy to wielkie święto. Chciałbym wrócić do takiego momentu, no właśnie, tej dzisiejszej Ewangelii, bo kiedy czytamy Ewangelię świętego Jana i opis tej ostatniej wieczerzy, nie znajdziemy tam słów ustanowienia Eucharystii. Znajdziemy tam opis obmycia nóg apostołom. Czy on ma jakiś związek z tym rytuałem, o którym ksiądz wspominał, obmycia rąk na początku wieczerzy paschalnej u Żydów?
Myślę, że Jezus pokazuje swoje uniżenie poprzez właśnie ten gest obmycia nóg apostołom. Trudno jest odpowiedzieć, czytając Ewangelię, czy Jezus pominął na przykład ten zwyczaj umycia rąk i w miejsce tego wprowadził umycie nóg, czy był to zupełnie dodatkowy element wprowadzony przez Jezusa. Natomiast u Jana, choć nie ma słów ustanowienia ostatniej wieczerzy, to u Jana pojawia się długa mowa eucharystyczna w 6 rozdziale i właśnie dlatego Jan pominął same słowa konsekracji, gdyż bardzo dobitnie Jezus mówi o spożywaniu swojego ciała właśnie w 6 rozdziale w mowie eucharystycznej. Gdybyśmy dzisiaj pragnęli przetłumaczyć dosłownie te wypowiedziane przez Jezusa słowa, to brzmiałyby one dosyć drastycznie. Musielibyśmy powiedzieć, iż Jezus rzekł: jeśli nie będziecie gryźć mięsa Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. Czyli bardzo dobitnie Jezus pokazuje, że chodzi o rzeczywiste spożywanie Jego ciała. I co więcej, sprzeciwia się to wprost żydowskiemu prawu. Otóż w Torze mamy wyraźny nakaz Boga skierowany do Izraelitów, kiedy Bóg mówi przez Mojżesza: nie wolno wam jeść mięsa z krwią życia. Tymczasem Jezus wyraźnie podaje swoje ciało i swoją krew jako pokarm.
To bardzo ciekawy w ogóle wątek i moment. Kiedy mówimy o wieczerze paschalnej Izraelitów, to słyszymy o tych trzech kielichach i mamy ten trzeci najważniejszy. Kiedy patrzymy na tą ucztę w Izraelu, to widzimy, jak mocno podkreślany jest oprócz baranka również przaśny chleb. Te dwa elementy, wino i chleb, stają się zupełnie nowymi elementami w czasie uczty, w tej wieczerzy ostatniej Jezusa Chrystusa na ziemi.
Jezus dokonał pewnej innowacji w czasie ostatniej wieczerzy. Otóż wszyscy ewangeliści zgodnie podkreślają, że bezpośrednio po zaśpiewaniu psalmów Hallelu opuszczony został czwarty, ostatni kielich, który kończył całą wieczerzę. Jezus nie wychylił tego kielicha z uczniami, ale wszyscy udali się w stronę Góry Oliwnej i tam rozpoczyna się już męka Chrystusa, modlitwa Jezusa w Ogrójcu. Dlaczego tak się stało? Patrząc z punktu widzenia teologicznego, wydaje się, że ewangeliści pragnęli podkreślić, iż tym czwartym kielichem jest sama męka i śmierć Chrystusa. Bo właśnie w momencie, gdy Jezus zaczyna modlić się w Ogrójcu, prosi od Ojca, aby oddalił ten kielich, a ma na myśli oczywiście swoją śmierć. W związku z tym możemy powiedzieć, że ostatnia wieczerza rozpoczęła się w wieczorniku i zostaje dopełniona następnego dnia przez śmierć Chrystusa. I w ten sposób też jesteśmy w stanie pogodzić te dwie różne daty, które się pojawiają u synoptyków i u Jana. Zaczyna się ostatnia wieczerza, tak jak chce Jan, prawda? A kończy się następnego dnia w momencie śmierci Chrystusa na krzyżu, bo ta śmierć widziana jest jako ten czwarty, ostatni kielich.
Odtąd on będzie pity w Królestwie Nowym, powie nam Chrystus. Na to Królestwo liczymy i ta dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, że mamy rzeczywiście możliwość udziału w tym wielkim dziele zbawczym, że już zostaliśmy odkupieni przez śmierć i przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Bardzo serdecznie dziękuję za wyjaśnienie nam, czym Pascha żydowska różniła się od Paschy Jezusa i w czym one były do siebie podobne. Naszym gościem był ksiądz Mariusz Rosik, biblista. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie i Państwu, i Panu.